To oczywista nieprawda.
Tak? A jakie kraje wywołały wojnę?
No a napaść na Libię. To kto robił? Francuzi?
Jaka napaść na Libię?
Francuzi? Brytyjczycy?
Ale, ale o czym pan mówi?
No mówię o obróceniu Libii w państwo upadłe, nie pamięta pan? W 11 roku.
Nie no, to niech pan... co, Francja wywołała wojnę z Libią?
ESO sama się wywołała?
Francja
kto
wywołała?
Kto robił naloty?
No nie, no niech
no
pan...
No to proszę sobie odświeżyć
niech
wiedzę
pan historyczną. Nie
sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk.
Witam serdecznie, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, Kamil Szewczyk. Dzisiaj porozmawiamy z panem wiceprzewodniczącym Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.
Dzień dobry panu, od razu dementuję grafikę. Nie ma i nie będzie żadnego dealu PiS-u.
Ale to o to jeszcze zapytam, panie przewodniczący.
Już
drugim,
zaznaczyć.
Tak, już musiał pan zaznaczyć. Drugim naszym gościem jest minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Łukasz Schreiber.
Ja jeszcze... Się państwu.
Witamy. Ja jeszcze na początku powiem, że mamy sondę. Czy chciałbyś, żeby po nadchodzących wyborach Konfederacja wspólnie rządziła z PiS-em? Głosujcie państwo, prosimy o zadawanie pytań na czacie naszym gościom. Oznaczajcie je państwo na początku wiadomości hashtagiem pytanie. No właśnie, panowie, czy naprzeciwko mnie siedzą przyszli koalicjanci? Krzysztof Bosak, Łukasz Schreiber, może pan minister?
Co mam na to pytanie odpowiedzieć? Co będzie po przyszłych wyborach? Ja zawsze powtarzam tą opowieść w ogóle Cycerona. On mówił, że zawsze łatwo poznać głupca. To ten, kto wie, jak się skończą wybory. Nic nie wiemy na tę chwilę. My chcemy przede wszystkim realizować swój program. Dwa razy wygraliśmy, przypominam, wybory. Mamy samodzielną większość, a pan mnie zmusza, żebym rozpatrywał negatywne scenariusze.
Ale zakładamy, sondaże są takie, że no, wygrywacie na razie, tak, ale nie macie samodzielnej większości.
A pamięta pan, jakie były sondaże, jak Andrzej Duda przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu kandydował? No, także dajmy sobie spokój z sondażami. Na pewno nie ma
to ja
żadnego...
Panu przeczytam,
na pewno
panie
mogę
ministrze,
powiedzieć
to ja
panu
przeczytam.
Jedno. Nie ma żadnego dealu z nikim. Idziemy do wyborów sami, prezentujemy nasz program,
ale ja pytam o powyborczą koalicję, czy jest ewentualnie możliwe.
A czemu pan zakłada, skoro dwa razy wygraliśmy wybory, że trzeci raz to jest niemożliwe?
No,
można rzeczyć.
No, ja przeczytam wiceministra rolnictwa Jędrzeja Kowalskiego, który mówił nam w Radiu Plus, że nie ma wrogów na prawicy i Mencen, Sławomir na ministra finansów. Z kolei Janusz Korwin-Mikke u nas w Superekspresie nie wykluczał koalicji z PiS-em, ale też z Platformą. Panie przewodniczący, proszę się odnieść.
To są takie polityczne końskie zaloty jak Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów prezydenckich do uczestników Marszu Niepodległości, gdzie nagle odkrył sobie może nie narodowca, ale sympatyka i mówił, że on to na Marsz Niepodległości mógłby pójść, że w sumie w sprawach wolności gospodarczej to jest prawie tam, gdzie Konfederacja. No to jest kuriozalne. Mam nadzieję, że wyborcy jednak krytycznie, wystarczająco krytycznie patrzą, żeby widzieć tę hipokryzję ogromną. My jesteśmy formacją, która w Sejmie najrzadziej głosuje z rządem. To może być zaskoczenie dla wielu, ale tak jest.
Ale łączą was pewne sprawy. PSL, sprawy światopoglądowe was łączą, prawda? Sprawy światopoglądowe.
No my uważamy, że wielu z nas, choć pewnie nie wszyscy w Konfederacji, jest konserwatystami światopoglądowymi i my uważamy, że PiS te hasła niestety kompromituje. To znaczy coraz mniej osób jest chętnych, żeby określać się jako konserwatyści, ponieważ PiS po prostu swoją jakością rządzenia, taką propagandową toporność, hipokryzją codzienną, odstrasza ludzi od określania się jako prawica czy jako konserwatyści.
Panie ministrze, nie jesteście...
Ja myślę, że sam termin
nie jesteście prawicą, panie
ministrze. W rządach PiS-u będzie musiał udać się na długą rekonwalescencję. I jeżeli my będziemy po tych wyborach współrządzić, to tacy ludzie jak premier Morawiecki, minister Niedzielski, minister Kamiński, minister Niedzielski i wielu, wielu innych, być może również minister Schreiber, znaczy na pewno jako prawa ręka premiera Morawieckiego, oni wszyscy opuszczą swoje gabinety. To jest nasz cel, żeby ten układ rządzący
się
zmienił.
Ale to co, będzie rządziła Konfederacja z Platformą? W takim razie?
Wyborcy zdecydują o tym i zdecyduje o tym arytmetyka sejmowa. Ja nie jestem od tego, żeby... Nie mam szklanej kuli, tak? Natomiast mówię, że celem Konfederacji nie jest ani przedłużenie obecnego układu rządzącego, ani powrót Tuska do rządów. To nas nie interesuje.
Ale rządzić chcecie, prawda?
Chcemy zrealizować swój program. Na pewno nie chcemy się sprzedać za stołki.
Okej, okay, czyli jeśli spotyka się pan, na przykład załóżmy pan z Mentzenem, z drugiej strony mamy ministra Schreibera i też
nie spotykamy
może prezesa Kaczyńskiego, czy dogadacie się programowo w pewnych kwestiach, żeby zawrzeć koalicję po wyborach?
Nie spotykamy się w takim składzie.
W przyszłości.
Potwierdzam.
A w przyszłości możecie się tak spotykać i ustalać wspólną powyborczą koalicję?
Po wyborach, kiedy będziemy znali wyniki wyborów, odbędą się w Sejmie tu elementy, powiedzmy, takiej, nie wiem jak nazwać, edukacji z zakresu naszego ustroju. Odbędą się w Sejmie spotkania dotyczące wyboru marszałka Sejmu. I my na pewno po tym, co nas w tej chwili spotyka, jak jesteśmy traktowani, przypomnijmy, idące w setki tysięcy złotych kary zakładane za jakieś bzdury pandemiczne na naszych posłów, my z pewnością nie poprzemy w głosowaniu na marszałka Sejmu nikogo z PiSu, bo to jest partia, która łamie po prostu prawa obywatelskie i poddaje posłów w ich miejscu pracy regularnemu mobbingowi.
Panie ministrze, nie jesteście prawicą, mówi Krzysztof Bosak. Proszę się odnieść do tego.
No tak, tak. Dużo, dużo mówią panowie z Konfederacji.
Powiem tak.
No, tych pań mniej widać, ale niech i tak będzie. Bo zdaje się, że w Sejmie nie ma żadnych.
Po wyborach będą panie, także... No,
to zobaczymy, co po wyborach będzie. Natomiast powiem tak, kilka spraw. Jedna to rzeczywiście się zgadzam w tym sensie, że ja też nie widzę żadnych szans na tę chwilę na taką koalicję.
Na tę chwilę pan zaznacza, na tę chwilę. No, bo może być różnie.
Skąd ja mogę wiedzieć, co będzie za 10 lat? Prawda? Ale na tę chwilę z partią...
Za pół roku.
Z partią, która, wie pan, wśród której są liderzy głoszący no, jawnie prorosyjskie poglądy. Z partią,
nie ma
która...
takich.
Zaraz możemy o tym porozmawiać. Z partią, która de facto proponuje wyjście Polski z Unii Europejskiej. A co do ośmieszania poglądów konserwatywnych, to wie pan, no to akurat jesteście specjalistami z tym. Cały internet żyje teraz tą propozycją, by jakieś nierozerwalne związki małżeńskie cywilne wprowadzać.
Nie ma takiej
i tak
propozycji.
Jak nie ma takiej propozycji, skoro pana kolega to proponował wczoraj w Radiu Z. No ale dajmy temu spokój. To są rzeczy, które się wam rzeczywiście udaje robić. Także mówiąc krótko, nie ma takich planów, nie ma takich powodów, nie ma żadnego cichego układu, ani żadnego dealu. A głosowania w Sejmie właśnie to potwierdzają. Także to potwierdzało... No, to ten taki bym powiedział w części populizm naszych kolegów z Konfederacji. Kolegów
z Ale jak już pan nazywa kolegami, no to już jest blisko.
No, wie pan, no kolegów w tym sensie, że ja jestem, muszę panu powiedzieć, rozczarowany, bo Krzysztof Bosak prowadził naprawdę całkiem sensowną, myślę, kampanię prezydencką. Zrobił. Ja myślałem, że to będzie taka szansa trochę na nowe otwarcie, ale niestety...
Ale rozczarował się pan Krzysztofem Bosakiem?
Nie, rozczarowałem się tym, w jaki sposób te dwa lata, nie, już więcej niż dwa lata, już prawie trzy lata, które minęły od wyborów prezydenckich, w jakim kierunku ta partia poszła, ta formacja. Nie wiem, czy to jest partia, bo to jest tam szereg różnych partii. Każdy się od każdego odżegnuje. W sumie nie wiadomo, jakie macie poglądy.
Też nie wiem, czy PiS to partia, bo tam macie kilka środowisk.
Jakie macie poglądy w podstawowych sprawach, jak skoro wiceprezes Konfederacji, tak, mówi...
Współprzewodniczący.
Okej, okay, tutaj, ale czy Marcin Sypniewski, bo ja mi się to myli, ale też jest wiceprezesem jednej z partii w każdym razie, mówi, że 13, 14 emerytury, 500 plus wszystkiego nie będzie, wszystko odchodzi do lamusa. Wczoraj pan Mentzen mówi
zapytamy.
Trochę inaczej. No, trudno mi nawet powiedzieć, jakie są dokładnie poglądy, a moim zdaniem, i stawiam tą tezę, w iluś podstawowych sprawach Konfederacja i liderzy ukrywają swoje prawdziwe poglądy. Także ja patrzę z szacunkiem, bo mam szacunek do przedstawicieli Konfederacji. Nie nazywam ich faszystami, nie wyzywam ich, nie robię żadnych akcji propagandowych skierowanych przeciwko nim, ale jednocześnie się fundamentalnie nie zgadzam w bardzo wielu sprawach.
To, panie przewodniczący, ukrywacie swoje poglądy, jak mówi minister Schreiber, czy jednak nie? Czy chcecie wyjść z Unii Europejskiej? Czy chcecie, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej? Czy chcecie zakazać aborcji?
Zacznijmy od tego, że konkurenci polityczni oczywiście będą teraz intencjonalnie pchali nas we wszystkie możliwe kontrowersyjne tematy, tak? Czyli polexit, aborcja i wszelkie rzeczy, które uda im się wyciągnąć kontrowersyjne wypowiedzi z przeszłości. Natomiast esencja naszego programu jest wyrażana na każdym kolejnym posiedzeniu Sejmu na codziennych konferencjach prasowych. To jest walka z głupimi regulacjami Unii Europejskiej. Na przykład dzisiaj zrobiliśmy konferencję prasową na temat nowego rozporządzenia Unii Europejskiej, mającego regulować całą debatę polityczną polityczną i rozszerzającą pojęcie reklamy politycznej na wszystkie komunikaty. Będzie trzeba je rejestrować, wypełniać różne tam rubryczki tak zwanej transparentności. W zeszłym roku braliśmy udział w konsultacjach rządowych, gdzie zgłaszaliśmy swoje uwagi już w zeszłym roku na ten temat. W tej chwili to wyszło z Komisji Europejskiej, poszło do Parlamentu Europejskiego. To pokazuje, że jesteśmy merytoryczną opozycją. Natomiast te wyciągane gdzieś tam z przeszłości jakieś kontrowersyjne wypowiedzi, one oczywiście mają na celu pozycjonować nas jako ludzi, którzy nie zajmują się rzeczywistością. My pokazaliśmy, czym się zajmujemy podczas protestu transportowców, kiedy byliśmy i pokazywaliśmy, że sankcje ustanowione na Białoruś są nieszczelne. I wskazujemy, jak możecie je uszczelnić. Skorzystajcie z naszych propozycji. Sławomir Mentzen pokazywał, jak nie działa Polski Ład i dlaczego jest głupio skonstruowany. I Ministerstwo Finansów później korzystało z rad Sławomira Mentzena, próbując się stopniowo wycofywać i realizując niektóre rzeczy, których on mówił na swoim
Konfederacja uczy,
kanale.
Czy Konfederacja uczy Prawo i Sprawiedliwość?
My za darmo dajemy wam podpowiedzi, jak lepiej rządzić. Minister Emilewicz konstruowała swoje tarcze, spotykała się na konsultacje z partiami opozycyjnymi online. Przychodzili przedstawiciele różnych partii i mówili jej, co może poprawić. I korzystała w niektórych sytuacjach z naszych rad. W 2020 roku na konferencji prasowej, jak zapowiedzieliście fuzję Orlenu i Lotosu, to mówiłem, że jak sprzedacie Lotos zagranicznemu kapitałowi, nie macie żadnej gwarancji, że ten kapitał nie dogada się z Rosją. Dziś część Lotosu sprzedaliście Saudyjczykom, oni dogadali się z Rosją. Nic z tym nie możecie zrobić. W przypadku rolników, w zeszłym roku tłumaczyliśmy wam, że prowadzicie złą politykę wobec Ukrainy, nic z tym nie zrobicie. Zdymisjonowaliście Ardanowskiego, który tłumaczył wam, że macie kompletnie nierealistyczny plan na wyjechanie z Polski zboża kukurydzy z Ukrainy. I dzisiaj dalej nie wiecie, co z tym zrobić, tylko brniecie w coraz dalsze kłamstwa, przedstawiacie kolejne niekorzystne
ustawy. Panie ministrze, poważne zarzuty, niech
pan się
odniesie. To jest
nasz realny program, a nie jakieś michałki ideologiczne, które czy to media, czy wy będziecie próbowali wrzucić do debaty.
Ja powiem w ten sposób. To, że ktoś czasem przedstawia słuszne sprawy, jakiś słuszny pogląd w jakiejś kwestii, to się zgadza, że parę razy pewnie mieli rację. Tylko co z tego? Skoro, tak jak powiadam, to nie jest żaden Michałek, ani żadne wyciąganie czegokolwiek z przeszłości. Nie, no to jest, wie pan, to jest stosunek także do Unii Europejskiej, co powinniście mieć jaja i powiedzieć wprost,
co myślicie.
My mówimy
uczciwie, wy kłamiecie. My po szczycie w 2020 roku mówiliśmy, właśnie że sprzedaliście długookresowe interesy Polaków.
Ale pan mówiliście, pan mówił
sukces.
Dość długo, panie przewodniczący.
Ale połączył was trochę Donald Tusk, który mówi, że i PiS, i Konfederacja mówią, że się dogadają, że wyjdzie Polska z Unii za waszych rządów. Odnieście się do tego.
Były doradca Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk realizowali tą samą agendę.
Ale po co takie bzdury opowiadać?
Mateusz Morawiecki doradzał Donaldowi Tuskowi, tak, był w Radzie Ekonomicznej.
Jeżeli ktoś jest państwowcem, jest w tym momencie tak, że był prezesem banku i społecznie pełnił taką funkcję doradcy i nie ma w tym nic złego, ani nic wstydliwego. Tak samo jakby pan został premierem i pan by został...
Nie,
właśnie to jest kłamstwo.
Zgodziliście się na europodatki, a
Niech pan sekundę poczeka, nie?
Jest wspólnota
programowa. Nawet jakby pan został premierem i zaprosił, myślę, kogoś z nas do takiej rady, też by do niej dołączył. Nie do rządu, tylko żeby służyć swoją radą. Natomiast powiem tak. No, nie jesteście uczciwi, bo z jednej strony mówicie, że oczywiście, a dlaczego tak mówicie, że nie jesteście za wyjściem z Unii Europejskiej, bo wiecie, że przytłaczająca większość Polaków tego by nie chciała. Mi też się szereg rzeczy nie podoba w Unii Europejskiej, tylko jaka jest różnica? My uważamy, że realnie trzeba grać tam o nasze interesy. Wy natomiast po prostu uważacie, że trzeba za wszystko atakować także nasz rząd, zamiast go wspierać. Wie pan, jeżeli pan powiada tak, Polacy są za Unią Europejską, bo są poddawani praniu mózgów. Jeżeli pan mówi, kiedy powinniśmy wyjść z Unii? W momencie, kiedy liczba zwolenników takiej operacji osiągnie 51%.
Bardzo demokratyczne podejście.
My jesteśmy antyunijni. Uważamy Unię Europejską za projekt szkodliwy, oparty na utopijnych założeniach i zainfekowany przez marksizm kulturowy. Nie ma to nic wspólnego z antyeuropejskością.
Panowie,
mógłbym tak wymieniać
unijny
bardzo długo.
O co
w tym wszystkim chodzi?
Pytanie krótkie. Konfederacja jest za wyjściem Polski z Unii? czy nie? Tak czy nie?
Konfederacja z Partią Demokratyczną i w tak poważnych sprawach chce reprezentować to, jak swój interes odczytują Polacy. Większość Polaków w tej chwili oczekuje walki o polskie interesy wewnątrz Unii Europejskiej. I my na
tych
pozycjach jesteśmy. Gdybyśmy my rządzili, nie zgodzilibyśmy się na Europejski Zielony Ład, nie zgodzilibyśmy się...
Ale unika pan mojego pytania, odpowiedzi na moje pytanie.
Ale nie, to już minister Schreiber zreferował nasze stanowisko. Stanowisko jest takie, że jeżeli większość Polaków będzie chciała opuszczenia, my chętnie taką operację przeprowadzimy.
Ale Polacy, wie pan, że są euroentuzjastami.
Natomiast kiedy Polacy chcą, żeby być wewnątrz, my widzimy swoje zadanie w walce o polskie interesy. I teraz różnica między nami a PiS-em, jak definiujemy polskie interesy wewnątrz Unii Europejskiej, jest ogromna. PiS je definiuje tak jak Platforma Obywatelska czy PSL. To znaczy zgadzać się na to, co jest konsensusem głównych sił politycznych w Brukseli i wyszarpać za to trochę pieniędzy, co się ostatnio z KPO nie udało. Ale stąd wynikała nawet prounijna, procentralistyczna inicjatywa premiera Morawieckiego, który w 2020 roku pojechał i przedstawiał się jako rzecznik pomysłu stworzenia ogólnoeuropejskich podatków. Mamy ich w tej chwili w dyskusji 5, niektóre już weszły, jak podatek od plastiku jest dla nas naliczany. Wcześniej w ogóle czegoś takiego nie było. Premier Morawiecki zgodził się na europeizację długu, którą wcześniej blokowali Brytyjczycy. My byśmy te rzeczy wetowali. Zawetowalibyśmy Fit for 55, z którego wprost wynika w tej chwili zakaz samochodów spalinowych. I będzie wprowadzany podatek od ogrzewania domów, rozszerzenie systemu ETS na budownictwo, dyrektywa budynkowa, która wymusi remonty klimatyczne, ograniczenie gospodarki leśnej.
Bo to jest,
wy na to wszystko się zgodziliście, choć nie musieliście, a wcześniej zgodziliście się na traktat lizboński, zabierając Polsce weto w różnych sprawach. Jesteście skrajnie szkodliwi w obszarze polityki unijnej.
Nie chcę wracać i być nieprzyjemnym do czasów LPR-u, pana Giertycha i tych innych rzeczy. Dajmy spokój.
Jak pan ma ochotę, niech pan wraca. Wtedy negocjowaliście traktat lizboński.
To kompromitacja nie jest moja akurat, Roman
premier
Giertych.
Jarosław Kaczyński.
No premier Jarosław Kaczyński to nie jest kompromitacją, tylko Giertych. Dobra, podstawy. Ale dajmy temu spokój. Ja chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Na czym polega...
Wasz minister, bo ja nie sądzę, teraz odpowiedzą politykę europejską.
No jakbyśmy naprawdę... No, rozmawiajmy merytorycznie. Szanować, jakbyśmy się mogli szanować. Na czym polega próba właśnie takiej manipulacji? Bo jednak sądzę, że tak inteligentne osoby, także jak pan Bosak, doskonale zdają sobie z pewnych rzeczy sprawę. I na czym polega ta próba manipulacji przez Konfederację na wszystkich konferencjach, tego co robią w spotach i tak dalej. Po pierwsze na tym, że oni w każdej sprawie są na nie i liczą, że co? Że
jesteśmy za wolnością gospodarczą.
No dobrze. No tak. W każdej sprawie, o której rozmawia Unia, byliby na nie i na pewno by dzięki temu wynegocjowali więcej środków i ten. Nie, no bo po prostu chcieliby doprowadzić do tego, by wyjść z Unii. To jest dla mnie oczywiste. Sprawa druga. O co chodzi tak naprawdę właśnie z tym Fit for 55? Otóż pan tutaj przed chwilą też powiedział, że gdyby premier Morawiecki to zawetował, to by
tego nie było.
Dajmy to dokończyć. Dobra,
nonsens. To jest tylko cel klimatyczny, który jest zresztą nie dla Polski, a dla całej Unii Europejskiej, narzucony w dość ogólny sposób. I tak za to szereg rzeczy udało się też wynegocjować. Gdybyśmy byli przeciwko, gdybyśmy postawili weto, nic by to nie zmieniło. Powiadam,
co nie weszło w życie.
Każdy z tych pakietów, tak jak ten dotyczący aut spalinowych, musi odrębną ścieżką przechodzić. I przechodzi przez Parlament Europejski, pomimo naszego sprzeciwu, przez Komisję Europejską, pomimo naszego sprzeciwu.
To jest tak, jak ja bym
oskarżał dzisiaj Konfederację, że nie jest w stanie zrealizować w Sejmie swoich postulatów. Podam panu przykład. Pakiet mobilności. Nigdy nikt nie mógł tego zawetować, bo takiej możliwości nie było. Został przeprowadzony w Unii Europejskiej, pomimo tego, że zbudowaliśmy całkiem dużą koalicję, o niestety kilkadziesiąt głosów się to nie udało. No co to pokazuje? I tak samo byłoby z tym. Dokładnie tak samo byłoby w tej sprawie. A więc to, co opowiada Konfederacja, to tylko by postawiło nas, że tak, nie wynegocjowalibyśmy części środków, także środków na transformację energetyczną dodatkowych, postawilibyśmy się jeszcze bardziej przy ścianie, a w efekcie tego nie zyskalibyśmy niczego, bo Parlament Europejski przeforsowałby dokładnie to samo.
Proszę się odnieść do słów ministra Schreibera.
Nie ma żadnej analogii między pakietem mobilności niekorzystnym dla nas, a wdrażaniem polityk klimatycznych. Te wszystkie regulacje, rozszerzanie systemu ETS, one potrzebowały konsensusu najpierw. Donald Tusk i Ewa Kopacz jako premierzy zgodzili się na budowanie tego systemu i radykalizację jego celów. Następnie Mateusz Morawiecki zgodził się na jeszcze dalej idącą radykalizację. W momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nie było w ogóle mowy o ustanowieniu tak radykalnego systemu, który przebudowuje nie tylko gospodarkę,
a to prawda.
Nie tylko
to,
energetykę, ale całe życie społeczne.
I tu nie ma sporu.
To się odbywa.
Tu nie ma sporów i tu jesteśmy tak samo.
Ale niech pan pozwoli, bo ja panu nie przerwam. I to się odbywa na bazie pewnego konsensusu w Radzie Europejskiej, czyli spotkaniu wszystkich premierów. Premier Morawiecki musiał zgodzić się na wytyczenie tych celów, które nazwał w 2020 roku bardzo ambitne. Mhm. Zgodził się na to w zamian za miraż dodatkowych pieniędzy dla jego rządu, co znamy obecnie jako KPO, a wtedy to funkcjonowało w tej nowomowie unijnej jako Next Generation EU, co też pokazuje, że nie chodziło o COVID, bo pierwotnie niby, że COVID był pretekstem, a później się okazało, że to ma być Unia Nowej Generacji, gdzie pieniądze będą znaczone i finansowane z eurodługu i europodatków. Wszystkich tych rzeczy wcześniej nie było. Lewica pochwaliła was za największy od lat postęp integracji europejskiej, który umożliwiliście. To nie było potrzebne, to nie było... A w tej chwili to są tylko przepisy wdrożeniowe, podkreślam, rozszerzenie certyfikatów ETS na lotnictwo, na transport morski, na budynki. To wszystko są konsekwencje zgody na tamte cele. Jeżeli byście nie chcieli podwyższania ludziom kosztów życia, to byście nie zgodzili się na cele.
Panowie, to ja może, wejdę w słowo teraz.
To, co pan teraz mówi, to jest albo naiwność, albo cynizm.
No, panowie, ale każdy ekspert od polityki unijnej jest godny.
Jasne, ale może was pogodzę. Czy to nie jest tak, że zgadzając się na pewne... No, że będąc w Unii, prawda, i zgadzając... Musimy zgodzić się na pewne sprawy, tak?
Nie, musimy je negocjować.
Jasne. Panie ministrze, nie negocjowaliśmy skutecznie, jak pan Bosak... mówi.
Ale jak nie negocjowaliśmy skutecznie? Nie.
To, co właśnie
mówi pan Bosak, dowodzi tej tezy, którą postawiłem. To znaczy, oni uważają, że w każdej sprawie w ogóle nie należy rozmawiać, tylko należy uznać, że będziemy...
Nieprawda.
Że będzie, no jak nieprawda? No do tego by to się sprowadzało. Że zawetujmy wszystko, co można. Nawet jeżeli to nam nic nie da, to osiągnijmy sobie, nie wiem, propagandowy sukcesik, który nic nie zmieni dla Polaków, bo powiadam, cały ten pakiet byłby tak samo w ten czy w inny sposób zrealizowany. No, oczywiście, że tak. I jeżeli pan uważa, że jest inaczej, to naprawdę to jest tylko i wyłącznie naiwność.
Panowie,
więc naszym celem jest walka o interesy polskie i zabezpieczenie ich. My uważamy, wiecie państwo, nie tylko dlatego, że trzeba być w Unii Europejskiej, bo nasza sytuacja jest inna niż sytuacja choćby Wielkiej Brytanii. Inna poprzez wzgląd geopolityczny. I na pewno sukcesem i wielką wartością Unii, cokolwiek byśmy nie mówili, jest to, że żaden z krajów tworzących Unię Europejską nie wywołał wojny. To jest rzecz, która w Europie nie miała miejsca.
Jesteśmy za.
Proszę panie przewodniczący.
Jesteśmy... To jest oczywista nieprawda.
Tak? A jakie kraje wywołały wojnę?
No a napaść na Libię. To kto robił?
Francuzi? Jaka napaść na Libię?
Francuzi? Brytyjczycy?
Ale o czym pan mówi?
No mówię o obróceniu Libii w państwo upadłe, nie pamięta pan? W 11 roku.
Nie no, to niech pan... co, Francja wywołała wojnę z Libią?
Sama się wywołała?
Francja
kto
wywołała?
Kto robił naloty?
No nie, no niech
no
pan...
No to proszę sobie odświeżyć wiedzę historyczną. I proszę nie mówić nieprawdy, że kraje unijne nie uczestniczyły
w żadnej wojnie.
Możemy się też cofnąć do wojny na Bałkanach. No i też tutaj jakby... Kraje unijne
reagowały. No to tak samo jakby pan oskarżył... Jakby pan oskarżył...
Czyli pan usprawiedliwił.
Jakby pan oskarżył dzisiaj, że Unia Europejska Ukrainę zaatakowała.
Kto do Iraku pod fałszywymi pretekstami pojechał.
Rozumiem, że w tym momencie pan atakuje Sojusz Północnoatlantycki.
Nie, to nie była operacja natowska, to była koalicja chętnych.
No, dobrze.
Proszę sobie sprawdzić. Dobrze.
Ja przeczytam pytanie od naszych widzów, internautów. Czemu Konfederacja nie uważa, że wspieranie Ukrainy to polska racja stanu i osłabianie Rosji jest w naszym interesie? Jak pan to widzi?
Jasno z naszych oświadczeń wynika i głosowań sejmowych, że wspieranie Ukrainy w pewnych rozsądnych granicach uważamy za zbieżne z polską racją stanu, natomiast musi to mieć swoje granice i tymi granicami są nasze interesy gospodarcze i obronne. Granice dla interesów obronnych wyznaczają zdolności obronne państwa polskiego, to znaczy nie możemy rozbroić swojego wojska w imię wsparcia Ukrainy. Musimy pomagać z zapasów, z tego, co jesteśmy w stanie doprodukować. Dobrym przykładem są karabiny Grot. Jeżeli mamy fabrykę, jesteśmy w stanie na bieżąco doprodukować zagłosować, dlaczego nie. Natomiast jeżeli zaniedbania PiS-u czy Platformy są tak wielkie, jak na przykład w MESCO, gdzie nie postawiono linii produkcyjnej, żeby produkować jedne z lepszych rakiet na świecie, czy tak jak z krabami, gdzie okazuje się, że huta nie jest w stanie, czy fabryka nie jest w stanie doprodukować w dobrym tempie, to nie możemy oddawać wszystkiego, bo uzupełnienie tego będzie trwało latami i trwale obniży to nasze zdolności
Panie
obronne.
Ministrze, oddajemy wszystko.
Jeżeli chodzi o gospodarkę, tak samo. Powinniśmy pomóc tyle, na ile nas stać, a nie więcej. I na przykład, jeżeli chodzi o otwarcie naszego rynku transportowego, zniesienie systemu pozwoleń z kierowcami i firmami transportowymi z Ukrainy, które regulowały przez 30 lat nasze stosunki gospodarcze, a w tej chwili jest niszczona branża transportowa przez konkurencję z Białorusi, co ciekawe też, z Białorusi i z Ukrainy, czy rolnictwo, gdzie zostaliśmy totalnie zalani produktami z Ukrainy, ceny spadły, rolnicy bankrutują, to jest powyżej naszych możliwości. I tu uważamy, że ktoś powinien powiedzieć stop. My to mówiliśmy od wielu miesięcy, w tej chwili już powtarza to Kowalczyk, powtarza to Tusk, powtórzył to dzisiaj w porannym wywiadzie w Rzeczpospolitej Sawicki. Konfederacja jako pierwsza mówi o tych sprawach, a inni później powtarzają kilka miesięcy później.
Panie ministrze, proszę odnieść się do...
Zobaczcie państwo, to jest dokładnie tak samo jak z Unią Europejską. To znaczy Konfederacja dla celów politycznych, biorąc pod uwagę też nastroje Polaków, mówi nie, oczywiście wspierajmy tak ogólnie, tak samo jak tu bądźmy w Unii, tu wspierajmy Ukrainę.
Myśmy zrobili akcję na rzecz Polaków na Ukrainie.
Na rzecz Polaków na Ukrainie.
A dlaczego?
To bardzo dobrze, że zrobiliście na rzecz Polaków i robimy to cały czas. Ale proszę zwrócić uwagę, gdy przychodzi do dyskusji o konkretach. To tak. Wsparcie militarne, sam pan słyszy, cały czas nas atakują. Służę cytatami, jeżeli ma pan co do tego wątpliwości. A więc wsparcie militarne, nie złe, nie róbmy tego.
Posłuchajcie,
wsparcie humanitarne, nie, to jest złe, to jest ten.
Nigdy
wsparcie,
tego nie powiedzieliśmy.
Nie?
Panie ministrze, czy Polska...
Okej.
Polska powinna się zaangażować w wojnę. Panie ministrze, jak pan...
Oni powinni pomóc sami sobie i zająć się tym, co robi ich państwo. My nie możemy traktować swojego państwa jako przytułek dla wszystkich na świecie. Ostatecznie okazuje się, że polski obywatel w Polsce jest na ostatnim miejscu.
Gdzie pan ma tu krytykę wsparcia humanitarnego? Jak minister Dworczyk pojechał i zbudował miasteczko namiotowe pod Lwowem...
Polski rząd konkuruje pod względem przywilejów socjalnych z innymi państwami, tak? By przyciągać uchodźców...
Bo wy właśnie pod tekstem ukraińskim prowadzicie swoją politykę imigracyjną.
Mamy info od naszych ludzi z Rzeszowa, że przyjeżdżają cyganie z Ukrainy, rejestrują się fikcyjnie jako uchodźcy, żyją na Ukrainie Zachodniej i tak dalej.
Dokładnie tak było. I ZUS to potwierdził, że są wyłudzane świadczenia i teraz nie możecie odzyskać pieniędzy.
Tu jest Polska, a nie Ukropol. To też jeden z liderów Konfederacji.
To warto wam przypominać.
Tak. Tu marsze, to dla pana stop Ukrainy, tak, pański wpis, stop ukrainizacji Polski.
Proszę posłuchać
tak
mojego przemówienia z tej manifestacji, to co się panowie, i o co Polacy myślą na ten temat.
Dokładnie mówię, w każdej sprawie, proszę zobaczyć, w każdej sprawie Konfederacja i jej czołowi liderzy zawsze będą zawsze będą przeciwko tej pomocy, ale wie pan, po co, właśnie w interesie Polaków jest, czego wy najwyraźniej nie możecie pojąć i zrozumieć, to, że to Rosja jest, zawsze była, jest i będzie, niestety, dla Polski wrogiem.
Uczy nas tego cała... Polaków?
No nie, to jest,
Panie,
to jest fakt, który trzeba wyciągnąć ze znajomości historii. To po pierwsze. Po drugie, my musimy zrobić wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Tak uważa polski rząd. Dlatego jest to wsparcie. Dlatego jest wsparcie także ogromne dyplomatyczne, które dajemy. Wsparcie humanitarne i wreszcie wsparcie wojskowe. Tak, bo to Ukraina jest krajem, który został zaatakowany w sposób podły, bez wypowiedzenia jakichkolwiek traktatów. Został zaatakowany przez Federację Rosyjską. Konfederacja, ja nie mówię nawet, że jest prorosyjska, ale mówi nic nie róbmy. Najlepiej nic nie robić, najlepiej się trzymać od tego z daleka. Bo to de facto proponujecie. A ja uważam, że to jest błąd. Nie oskarżam nikogo, że to jest działanie przeciwko, że robią celowo coś przeciwko Polsce. Uważam, że popełniają wielki błąd i to, że rozniecacie także te antyukraińskie nastroje wśród Polaków. No, pan także podawał informacje o tym, że człowiek zabity na Nowym Świecie, że to Ukrainiec zabił.
Nie podałem nigdy takiej informacji.
Podawał pan dalej.
Nie taką informację. Ja podałem dalej informację, zdaje się, za Super Expressem, że sprawcy byli pochodzenia cudzoziemskiego. To podała prasa, natomiast nie mówiłem nic o narodowości.
Okej, no to jeżeli tak...
Jeżeli prasa wprowadziła w błąd, no to informację trzeba później usłyszeć.
Ale pan jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej. No każdej głupoty, którą prasa podaje...
A pan jest ministrem tego rządu. Wie pan, ile wasz rząd i policja zwleka z podaniem jakiegokolwiek komunikatu? Wie pan, że policja zmieniała w tej sprawie komunikat?
Ale to, co pan uważa, że ja jestem odpowiedzialny jako minister za to, kiedy komunikat policja podaje?
Tak, rząd jest za to odpowiedzialny.
Rząd jest odpowiedzialny za komunikaty, które policja podaje w każdej
I wy zmieniliście zasady w ten sposób, jak poprawna politycznie Europa Zachodnia, że nie będziecie podawać narodowości sprawców przestępstw po to, żeby ukryć wzrost przestępczości związane z tym, że zmieniacie Polskę powoli w kraj wielonarodowościowy. To jest ogromna wasze przewinienie, że prowadzicie nas w takim kierunku. Nie powinno to mieć miejsca. Natomiast, panie redaktorze, chcę się odnieść krótko.
Jak była fala islamskich imigrantów, która miała zalać Polskę, co była przygotowana prowokacja na Kremlu, to oczywiście byliśmy przeciw i
zrobiliśmy wszystko, ale dajmy głos panu,
żeby to
panu
zatrzymać, więc niech pan nie opowiada takich rzeczy.
Proszę się odnieść do słów ministra Schreibera.
Prawdą jest, że Rosja dokonała zbrodniczej napaści na Ukrainę i w pierwszych reakcjach myśmy w oświadczeniach sejmowych, uchwałach poparli udzielenie pomocy Ukrainie i przez dłuższy czas żeśmy tego nie krytykowali, dlatego że nie było dowodów, chociaż zaczęły się pojawiać podejrzenia, zaczęły do nas docierać informacje od żołnierzy, od funkcjonariuszy, także służb cywilnych, że jest sprzęt po prostu wywożony, że są różne sytuacje dziwne, o których nie przedstawia się informacji w ogóle w Sejmie. Tutaj polityka rządu jest kompletnie nietransparentna. My się z mediów zagranicznych dowiedzieliśmy na przykład, że 200 czy 300 czołgów z Polski wyjechało na Ukrainę. W Polsce w Sejmie ta informacja nie została nigdy podana oficjalnie do pewnego momentu. Natomiast myśmy tego do pewnego momentu nie krytykowali. Natomiast od pewnego momentu miarka się przebrała. Natomiast nie jest prawdą to, co mówi minister Schreiber, że nasze nastawienie jest tutaj całkowicie antyukraińskie i że właściwie to nie da się bardziej niż Konfederacja. Otóż oczywiście, że da się.
No, da się bardziej.
Takie stanowisko prezentuje na przykład Szwajcaria, na przykład, która nie chce dać zgody w ogóle na użycie jakiegokolwiek uzbrojenia z licencjami. Myśmy nigdy czegoś takiego nie powiedzieli. Takie stanowisko prezentują na przykład Węgrzy, którzy zabronili nie tylko przez swoje terytorium przekazywać pomocy wojskowej dla Ukrainy, ale zabronili też przelatywać wojskowym samolotem, mimo że są w NATO nad swoją przestrzenią powietrzną. Samoloty, które pomagają Ukrainie, na przykład mając systemy radarowe, nie mogą w ogóle latać. Natomiast my w ogóle nie kwestionujemy na przykład tego, że powstał międzynarodowy hub dla pomocy dla Ukrainy w Jasionce pod Rzeszowem. My uważamy, że to jest wykorzystanie tranzytowego położenia Polski dla lewarowania naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Proszę,
czyli
zgoda.
Czyli pomagać natomiast, Ukrainie, ale mniej, tak? Rozumiem.
Pomagać, ale z głową. I my to mówiliśmy od początku. W tej chwili takie hasła zaczynają powtarzać Tusk, a zaraz pan to usłyszy od PiS-owców. Powiedzą, no tutaj pewne błędy zostały popełnione, trzeba pomagać, ale z głową. Daję panu gwarancję, że jeszcze przed wyborami pan to usłyszy z ust albo zmienią premiera, a jak nie zmienią, to się okaże, że nagle Morawiecki odkrył, że to jest właściwa linia. Tak będzie, dlatego że takie są nastroje społeczne. I to nie jest tak, że my mamy magiczną moc kreować nastroje społeczne, tak jak to pan minister
powiedział.
My pewne rzeczy, ze względu na to, że jesteśmy impregnowani na polityczną poprawność, my pewne rzeczy być może widzimy i słyszymy wcześniej. Natomiast w tej chwili są już badania opinii publicznej, które mówią, że to, co my mówimy, to wielu ludzi po prostu myśli. I jeszcze raz to podkreślę, nasze stanowisko nie jest antyukraińskie, nasze stanowisko jest propolskie. Ja życzę Ukraińcom zwycięstwa, życzę Rosjanom tam na Ukrainie przegranej. Ubolewam, że ta wojna już się rok toczy. Okay. Natomiast wasza polityka, ta ofensywa dyplomatyczna nie jest pozbawiona błędów. Jeżeli na przykład wy zapowiadacie najpierw, że przekażecie samoloty za rekompensatą, później Amerykanie mówią, rekompensaty nie będzie, a wy mówicie, no dobra, i tak je przekażemy. No, albo mówicie, najpierw przekażemy samoloty, jak będzie koalicja międzynarodowa. Nie ma koalicji, a wy mówicie, dobra, i tak przekażemy. To jest coś, co na arenie międzynarodowej nazywa się licytowaniem w dół. To deprecjonuje pozycję danego państwa.
Czy rzeczywiście licytujecie w dół?
Amerykanie już dwukrotnie w tych sprawach się od was odcieli. Amerykanie, którzy najbardziej wspierają Ukrainę. Więc wasza dyplomacja też ma poważne wady.
Dajmy się odnieść ministrowi Schreiberowi. Czy rzeczywiście ulegacie w tej kwestii? Licytujecie się, jak to pan Bosak mówi, idziecie w dół?
Nikt się z nikim nie licytuje, bo to jest sprawa zbyt poważna, żeby z tego robić
sobie albo żarty, albo jakieś rozgrywki polityczne. Wie pan, ja starałem się krótko to scharakteryzować. No, formuła programu siłą rzeczy nie pozwala nam na jakąś dłuższą dyskusję w tym temacie, no ale naprawdę, na miły Bóg, dziś w interesie Rzeczypospolitej jest właśnie, i tym się różnimy, tym zdefiniowaniem tego. Ja mówię, nie oskarżam, że przecież reprezentują Rosję, zwłaszcza pan Bosak. Może są tacy wśród Konfederacji, ale nie pan przewodniczący. No, co do niektórych niestety mam wątpliwości.
Ale kogo pan ma na myśli?
Mam przypomnieć, że to wasi politycy w rezydenturze izraelskiego wywiadu spotykali się negocjować ustawę o IPN w Wiedniu?
Dobra, naprawdę.
Panie ministrze, kogo pan ma na myśli, mówiąc o prorosyjskości niektórych polityków Konfederacji?
No wie pan, no możemy ich pocytować.
Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, rozumiem, tak?
No niech każdy uzna, czy takie wypowiedzi, ja nie mówię, nie wyciągam wypowiedzi działaczy, nie wiem, jakiegoś lokalnego działacza, żeby ten, no... Proszę bardzo. Oczywiście uważam, że pan Putin jest znakomitym prezydentem Rosji i byłby świetnym prezydentem Polski. On na przykład tępi u siebie zielonych, do czego ja też wzywam i tak dalej. Wygrana wojenka z odwiecznym wrogiem, Lachami, będzie jak znalazł. Zachód nie zaatakuje swojego pupilka, a Białoruś i Rosja ochoczo poprą Ukrainę. Rosja żadnego kraju nie podbiła. To myśmy cały czas atakowali Rosję. No, szereg takich wypowiedzi. Nawet nie chcę tego czytać, promować, bo to jest beznadziejne. Jak mówię, to nie jest pan przewodniczący Bosak, natomiast oskarżam was o krótkowzroczność, o to, że przedkładacie wyżej swój być może polityczny, krótkotrwały interes na to, bo wiedząc, że walczycie przecież o poparcie rzędu 10, kilkunastu, w najlepszym razie procent, nie o poparcie 50%, to nawet mówił wczoraj pana kolega.
Proszę naprawdę nie przesądzać, jaka będzie przyszłość.
Dlatego, no nie przesądzam, no, ale tutaj jestem gotowy się z panem założyć. Natomiast to dlatego robicie, by zdobyć ten poklask, wiedząc, że takie poglądy macie. To dlatego przecież pan Pencen 4 lata temu przedstawiał tą piątkę Konfederacji, no bo powiedział, że no z tego z badań wynika, że takie są poglądy. I to dzisiaj to samo chcecie robić. No ale wie pan, i o to mam pretensje, że ludzie, których uważam także za patriotów, są w stanie i są gotowi dla małych celów politycznych zaprzedać także polską rację stanu.
Panie pośle, czy rzeczywiście schowaliście Korwina-Mikkego i Grzegorza Brauna, żeby uniknąć tych oskarżeń o prorosyjskość? No bo sondaże, po tym jak schowaliście ich, prawda, sondaże wam podskoczyły w górę.
Znaczy ja uważam, że to jest jakieś... Przede wszystkim muszę się odnieść do tego. Znaczy całkowicie nie zgadzam się z tą interpretacją, jaką pan minister przedstawił tego, co my robimy. My naprawdę żywo, poważnie dyskutujemy o tym, jak rozumieć polską rację stanu w tym kontekście. I między sobą, wewnętrznie, i na forum parlamentu, i byliśmy podczas wszystkich narad, które od momentu wybuchu wojny zwołał premier Morawiecki, czy Rad Bezpieczeństwa Narodowego, który zwołał prezydent Andrzej Duda, i każdy polityk, który uczestniczył z nami w tych naradach, zaświadczy, że nasz głos jest tam merytoryczny, poważny, że pytamy o konkretne rzeczy związane ze stanem uzbrojenia, stanem sił zbrojnych Rzeczypospolitej, interesami gospodarczymi, danymi wywiadowczymi itd., itd. Byłem podczas pierwszej narady, zanim jeszcze wojna wybuchła, którą premier zwołał, gdzie mówił, że są przesłanki, że są informacje wywiadowcze przekazane od partnerów z NATO, i my od samego początku staramy się naprawdę bardzo odpowiedzialnie w tych sprawach zachować. I uważam, oskarżenie, że my się tu kierujemy jakimś swoim potencjałem. Moim zdaniem stopień nastrojów, rozchwiania nastrojów, który zapanował społecznych i to, co pokazują sondaże, gdybyśmy się kierowali sondażami, to śpiewalibyśmy w tym samym chórze, co PiS, Platforma, PSL, Lewica. Żadne badania opinii publicznej nie potwierdzają, przynajmniej dotychczas, że na formułowaniu jakichś takich bardziej ukrainosceptycznych wypowiedzi można w sensie poparcia pojechać do przodu. Proszę prześledzić sondaże z ostatnich miesięcy. To, co my mówimy, wynika z naszych głębszych przekonań, że trzeba wobec tej swego rodzaju histerii, która zapanowała, akcentować polskie interesy, i nawet kiedy inni próbowali nie zauważać, że Polska i Ukraina w niektórych sprawach mają kolizyjne interesy, to jednak rok minął. Nie jesteśmy dzień po wybuchu wojny i ta wojna może potrwać jeszcze dłużej. Może przejść w stan zamrożenia, tak jak była przed wybuchem w zeszłym roku, i trwa od 14 roku przez ile lat. I my będziemy musieli dbać o polskie interesy interesy Polaków przez te wszystkie kolejne lata, kiedy nie wiemy, jak się ten konflikt skończy, bo nie mamy na to decydującego wpływu. Więc to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie kierujemy się tu kalkulacją, kierujemy się, jeżeli jest jakaś kalkulacja, to taka, że uważamy, że warto być wiarygodnym i warto, nawet jeżeli to jest czasem niepopularne, bo na przykład dziennikarze się kompletnie na nas obrazili. Jak wyszliśmy i pierwszy raz powiedzieliśmy, że polityka rządu wobec uchodźców jest przesadna, nazbyt hojna, że są dopisywani do wszystkich świadczeń społecznych dokładnie tak samo jak Polacy i że to się dobrze nie skończy i się zaczęło, później dopiero inni nam przyznali rację, że są wyłudzenia. W tej chwili ZUS próbuje odzyskać pieniądze, ale nie ma do tego narzędzi, a przez długi czas urzędnicy ZUS-u nie mieli dostępu na przykład do systemu informacyjnego Straży Granicznej. On nie działał prawidłowo. Myśmy o tym powiedzieli jako pierwsi w interesie publicznym. Musi być ktoś w demokracji, kto ma odwagę wystąpić przeciwko dominującym nastrojom i powiedzieć coś jako pierwszy. Teraz idąc już do pańskiego pytania. Moim zdaniem nie jest prawdą teza, że myśmy schowali Korwina czy Brauna. Grzegorz Braun najczęściej na ostatnich posiedzeniach Sejmu za nas wszystkich zabierał głos. Janusz Korwin-Mikke publikuje swoje przemyślenia na mediach społecznościowych wszędzie tam, gdzie ma możliwość. Facebook jego fanpage na prawie milion ludzi skasował.
Stracił funkcję.
Natomiast i to jest naturalna wewnątrzpartyjna demokracja, tak? Nawet z własnej woli. Przekazał przywództwo młodszemu liderowi i chwała mu za to. Wielu polityków nie potrafi się na to zdobyć, chociaż powinno. Moim zdaniem wpisze w Platformie już czas na zmianę generacyjną, ale to ich sprawa. Tam ja się wiem, odbyła ta zmiana generacyjna.
Lider naszej listy siedem razy rzędu wygrał wybory, wiem, że opozycja
chce. Ale źle rządzi, szkoda. Życzę wam, żebyście dobrze dorządzili do wyborów, ale rządzicie źle. Natomiast dokończę myśl. To, co się u nas wydarzyło, to nie jest schowanie kogokolwiek, bo my jesteśmy, powiedziałbym, zespołem ludzi z bardzo silnymi charakterami, którzy mają wiele do powiedzenia. Już kończę. To, co my zrobiliśmy, to wysunięcie na plan pierwszy dwóch postaci, z czego mi przypadł zaszczyt bycia jedną z nich, obok Sławomira Mentzena, które podają pewną charakterystykę tego, co my chcemy robić w następnym Sejmie, czyli być tą ofensywą. Byliśmy dotychczas opozycją merytoryczną, a teraz chcemy być ofensywą merytoryczną. W zgodzie z polską racją stanu, wolnością gospodarczą, dobrym odczytaniem też tego, czym polska suwerenność może być, a raczej to, co z niej zostało wewnątrz Unii Europejskiej. I myślę, że wyborcy czytają tą naszą strategię w sposób prawidłowy i stąd wzrosło poparcie.
Pan chciałby startować na prezydenta Polski?
No już raz kandydowałem, panie redaktorze.
Ja wiem, ale czy drugi
jest trochę niezręczne. Jakbym powiedział teraz, że nie chcę, to...
Czyli chciałby pan, bo też Sławomir Mentzen ma może ambicje.
Niewykluczone, że znów będą prawybory, natomiast to jest wybieganie myślami daleko poza obecną, już trwającą kampanię wyborczą.
Jak panu się układa w ogóle współpraca ze Sławomirem Mentzenem?
Dobrze.
I tyle?
No, bardzo dobrze.
Pan minister śmieje się?
Nie, no uśmiecham się, to chyba wolno.
Dobra, pytanie, pytanie z czatu, panie ministrze.
Ale z czatu, nie, ale to chociaż to proszę o dwa zdania odpowiedzi. Wiecie państwo, jaki jest największy problem z Konfederacją? To taki, że pan poseł, pan przewodniczący Krzysztof Bosak to jest najbardziej umiarkowana osoba z tej ekipy. Przynajmniej taka... No, tak, no bo to jest problem, że nawet te pana wypowiedzi w wielu sprawach no, są właśnie takie, z którymi się trudno zgodzić. Natomiast części pana kolegów niestety są dużo bardziej radykalne i trudno powiedzieć, jakie jest, co sam pan przyznaje, jakie jest do końca wasze stanowisko i trudno jest zakładać niestety, co będziecie robić. No, tak. No jeżeli pan uważa, że jeżeli zaś są równoprawne pana poglądy z tym, co głosi właśnie pan Braun i pan Korwin.
No przecież powiedziałem, że zostaliśmy wysunięci na plan pierwszy.
Przez kogo zostaliście wysunięci?
No przez Radę Liderów Konfederacji, przez władze partii.
Ale już nie przez tych, co ich usunęliście też z Konfederacji. To tak a propos...
Ma pan na myśli dwóch posłów, którzy sami odeszli? No,
chyba trzech. I to nie, że sami odeszli, tylko...
Mówimy o Arturze Dziamborze, tak?
Tylko chyba...
Śnieżu i Kuleszu.
Tylko on mówi, że to jest jak? Że na pełnym Putinie
może porozmawiamy o posłach z Platformy, z PSL-u i z Lewicy, których wy przyjęliście i za stołki wspierają wasz rząd.
Za stołki wspierają nasz rząd. Jacy
a na przykład
posłowie Platformy
w BGK albo zostają... zarobienie umów na różne dzierżawy.
Posłowie Platformy
w ławach
za stołki w BGK, to jacy posłowie Platformy są?
No proszę tam sprawdzić, jacy posłowie mieli umowy w BGK doradzić.
Nie, no to proszę nam powiedzieć. Bo ja tak, nie, no, mówił pan przed chwilą
z Lewicy
o posłach
macie,
z Platformy.
Zdaje się posłankę Pawłowską, prawda?
No to jest posłanka, która przyszła głosować z nami. No każdy ma prawo, szanowni państwo, wspierać, tak jak wy panie powiedzieliście, że można popierać
naszą jedyną partią, której posłowie nie poszli wspierać.
Panie ministrze, jedno pytanie do pana.
My nie prowadzimy żadnego łowienia i rekrutacji.
Właśnie, chciałem go zapytać, czy będziecie...
Prawie mnie pan
jeśli przypomina. Nie będziecie z Konfederacją iść, czy będziecie łowić wśród poszczególnych posłów PSL-u, Platformy i Lewicy?
Nie, to nie jest metoda.
Żeby zdobyć większość, nie?
Nie, to nie jest metoda.
Tak, okay. Kolejne pytanie z czatu też do pana Bosaka. Jaki pierwszy podatek zlikwiduje Konfederacja po wygranych wyborach? Co to będzie, panie przewodniczący?
Ostatnio rozmawialiśmy, dzisiaj właśnie zaliczył debiut chyba 10. jubileuszowy już odcinek naszego programu Bosak i Mentzen, przepraszam, że reklamuję konkurencję. I tam mówiliśmy o likwidacji podatku Belki. To znaczy w sytuacji, kiedy mamy bardzo wysoką inflację, nie można jeszcze nakładać dodatkowego podatku na tak zwane zyski kapitałowe w sytuacji, kiedy zyski nie rekompensują inflacji. Polacy, którzy oszczędzają pieniądze, powinni na tym zyskiwać, a w tej chwili tracą. I państwo jeszcze zabiera im część tego, co stracą. To jest kuriozalne. Powinno być tak, że jeżeli ktoś nie ma zysku kapitałowego, to nie płaci podatku, a w tej chwili rząd PiS-u zabiera Polakom oszczędności najpierw przez inflację, którą częściowo zawiniliście i jeszcze przez podatek Belki, którego nie potraficie czy nie chcecie zlikwidować, a już nie wspomnę, że od 1 stycznia podnieśliście 18 punktów procentowych podatek VAT na gaz, ciepło i prąd i fałszywie w październiku, listopadzie i grudniu uzasadnialiście to, że Unia od was tego wymaga i kłamaliście i te kłamstwa w zeszłym roku zdemaskowaliśmy.
Dobrze. My przeznaczyliśmy na pomoc, jeżeli pan do tego dotyka, na pomoc dla polskich rodzin, ale także dla polskich firm, dla polskich, to oczywiste, samorządów, dla podmiotów wrażliwych, przeznaczyliśmy gigantyczne wsparcie. 20 miliardów na same dopłaty do gazu, 30 miliardów energia, kolejne 30 miliardów tarcza antykryzysowa, obniżenie podatków. Przypominam, że zerowy VAT na żywność cały czas obowiązuje. I nie podnieśliśmy, tylko skończyliśmy z tymi preferencyjnymi stawkami, ale w zamian za to, tak jak powiedziałem, były te działania. I dzięki temu w Polsce skala tych podwyżek była dużo mniejsza niż w szeregu innych państw, niż w większości państw Unii Europejskiej. No więc jak można od tego abstrahować?
Krótka riposta. Mamy obecnie jedną z najwyższych w Unii Europejskiej stawek podstawowych VAT. Niestety. I to płacimy w cenach gazu, ciepła.
Przepraszam bardzo. Prawo i Sprawiedliwość ani o jeden punkt procentowy nie podniosło stawki VAT-u na nic.
Kontynuatorami Platformy.
Za to obniżyliśmy CIT, obniżyliśmy PIT, uszczelniliśmy...
Podnieśliście opodatkowanie działalności gospodarczej, tak, że ludziom odechciewa prowadzić
działalność. Niech pan tak nie mówi. Bardzo proszę, żeby pan tak nie mówił, bo to jest nie fair, nieuczciwe. Co zrobiliśmy?
Prowadziliście spadkę zdrowotną.
No właśnie. To proszę być... Proszę pana, czy uważa pan naprawdę, że polski przedsiębiorca...
Nie,
ale sekunda. Ale nie, bo to jest bardzo ważne. Czy uważa pan, że skoro emeryt może zapłacić, skoro może zapłacić osoba, która ma najniższe wynagrodzenie, pobiera minimalne, 9% składkę zdrowotną, a przedsiębiorca może wykazać stratę i może nie zapłacić nic. I czy to jest uczciwe? Niech pan powie, czy to jest uczciwe, żeby tak było? Po co nam taki przedsiębiorca, który nie jest w stanie nawet za siebie opłacić składki zdrowotnej? No to jeżeli tak wychodzi na stratę, to niech zlikwiduje działalność gospodarczą, bo widocznie się do tego nie nadaje i niech przejdzie pracować do firmy.
Linia Jarosława Kaczyńskiego.
Dwa zdania, panie pośle.
Ci, co ich wykończymy, to znaczy, że się nie nadawali.
9% podatek to jest wykończenie kogoś?
A podatek, wreszcie pan to przyznał.
Proszę bardzo.
Każdy pracujący jest w stanie zapłacić składkę zdrowotną. Natomiast składka zdrowotna nie powinna być podatkiem dochodowym PiS. To, co wy wprowadziliście, czyli że składka zdrowotna jest naliczana procentowo, to jest zdublowanie podatku dochodowego. Chcieliście podnieść podatki, tylko nie chcieliście tego przyznać. I dlatego nazywacie to składką
zdrowotną. O 40 miliardów Polacy płacą niższe podatki. Tyle zresztą wyliczają nam samorządy opozycyjne.
Tylko dziwnie wam wpływy podatkowe wzrosły, prawda?
Jakie wpływy podatkowe?
No naprawdę, ostatnie pytanie do pana Bostaka. Czy Kaja Godek będzie kandydatką Konfederacji w wyborach do Sejmu? Tak czy nie? Nie będzie. Bardzo panu dziękuję. Moimi
Sprawa
gośćmi,
i Sprawiedliwości.
Moimi też. Państwa gośćmi byli minister Łukasz Schreiber i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Dziękuję panowie. A za chwilę druga część. Gościem będzie profesor, politolog Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.